Regionalny punkt widzenia. Nowe trendy i wynalazki. Innowacyjne przedsięwzięcia i ciekawe zjawiska. W gospodarce, nauce, edukacji, medycynie czy w społeczeństwie obserwujemy zmieniający się świat. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś o możliwościach i perspektywach rozwoju wirtualnej rzeczywistości. Zapytamy także o to, jak zdobyć pieniądze w ramach dużego unijnego projektu Interreg. Na początek jednak zajrzymy w głąb wirtualnej rzeczywistości. W naszym toruńskim studiu jest Błażej Furman, właściciel firmy VR. Witam serdecznie.
Witam.
Prace nad sprzętem przenoszącym nas w wirtualną rzeczywistość trwają od lat 60. Bardzo szybko zmienia się ta rzeczywistość. Zacznijmy może od początku. Cóż to takiego jest VR?
VR w tym momencie oznacza gogle wirtualnej rzeczywistości, które, może zacznijmy od konstrukcji w ogóle, jak to jest skonstruowane. To są takie dwa ekrany, które są umieszczone około 7 cm przed naszymi oczami i dzięki soczewkom, które są przed naszymi oczami, jak gdyby nasz wzrok jest skupiony na odległości około 2 metrów. A efekt tego jest taki, że widzimy świat dookoła, zakładając te gogle, w takiej formie, tak jakbyśmy normalnie się patrzyli. To mózg się od razu daje oszukać i przyjmuje to, co widzimy, jako rzeczywistość prawdziwą. Bardzo dużo osób się zaskakuje tym efektem, bo jak się rozglądamy w każdą stronę, to widzimy absolutnie wszystko w pełnym trójwymiarze. Tego efektu się nie da oszukać. Na obiekty się patrzymy, że one są blisko, są daleko, że one są tutaj. Nikt nie myśli, że one są za jakimś ekranem, że są nieosiągalne, są w naszym zasięgu.
Ważnym elementem tego systemu są gogle, o których pan mówił, ale także komputer, tak? Coś musi wygenerować ten wirtualny świat.
Niecały VR oznacza połączenie z komputerem, jak gdyby. Są w tym momencie rozwiązania mobilne. Dużo osób może kojarzyć te gogle z takim cardboardem. To jest taki system, w który sobie wkładamy po prostu telefon, jak gdyby z tego telefonu odpalamy aplikację. I to daje jakiś tam efekt. Oczywiście nie jest to porównywalne z high-endowym sprzętem teraz dostępnym przez komputery.
Mówi pan o tych kartonowych goglach, które są bardzo popularne i coraz tańsze, i one współpracują z aplikacjami nawet na smartfony, prawda? To jest ogólnie tak dostępna jest technologia. Pan mówi, nie daje możliwości, to jest taka namiastka tylko wirtualnej rzeczywistości?
To zdecydowanie jest tylko namiastka. Główna różnica polega tutaj na tym, że te telefony nie oferują możliwości śledzenia pozycji użytkownika w przestrzeni. Czyli jak gdyby możemy obracać głową, możemy się rozejrzeć, okej, ale nie możemy jak gdyby zrobić kroku w przód. I to jest jak gdyby coś, co zawsze będzie, znaczy może nie zawsze, w tym momencie są jakieś metody, które pozwalają na rozwiązanie tego problemu. Nie są jeszcze dostępne komercyjnie, ale coś się pojawia. Natomiast te gogle, które są podłączane teraz do telefonu za pomocą sensorów różnych, są to albo kamery, albo takie systemy laserów, powiedzmy, pozwalają określić bardzo precyzyjnie pozycję człowieka w przestrzeni. To też ma kolejne efekty, bo możemy do tego dodać kontrolery. Kontrolery są takie coś, co bierzemy sobie w rękę i możemy tą ręką sobie celować w różne rzeczy. Możemy zamienić tą rękę w wirtualne rękawice i sięgać nimi po wirtualne przedmioty. Możemy zamienić to w bronię i możemy strzelać do jakichś tam wirtualnych przeciwników.
A możliwe jest, by stworzyć taki system, takie centrum z systemem VR w domu? Co byłoby potrzebne?
Jest potrzebny komputer, jest potrzebny sprzęt, który się kupuje w internecie w tym momencie. W Polsce jest tak średnio dostępny, ale jak najbardziej da się to ściągnąć z zagranicy.
Ale to nie może być byle jaki komputer, to musi być mocny komputer.
Nie, nie, nie. Mhm. To musi być mocny komputer, zdecydowanie. Ciężko mi mówić teraz o jakichś tam parametrach dokładnych, ale to zdecydowanie musi być mocny komputer.
A taki sprzęt jest ciągle jeszcze drogi i ta cena będzie się zmieniać? Mówię o tych systemach, które można by na przykład sobie wykorzystać w domu.
Cena na pewno się będzie zmieniać. Ja podejrzewam, że ta cena w ciągu najbliższych 2-3 lat spadnie o połowę, gdzie w tym momencie mówimy o cenie około 600 euro. Za cały zestaw jak gdyby tych gogli, tych sensorów i tych kontrolerów, które się bierze do ręki. No i na pewno będzie coraz bardziej dostępny i coraz więcej ludzi będzie to miało w domach, bo jest to taka technologia, której się nie da zastąpić niczym innym. To nie jest coś takiego jak telewizja 3D, którą da się też obejrzeć na telewizorze zwykłym. Jest to zupełnie inny sposób postrzegania tej wirtualnej rzeczywistości.
Miałem kiedyś okazję w Muzeum Zdzisława Beksińskiego w Sanoku skorzystać z systemu, który przeniósł mnie do wnętrza obrazów. Podróżowałem w trójwymiarowym świecie tych dzieł Tak to wygląda? Pan pewnie wielokrotnie był w rzeczywistości VR. Jak to wygląda z perspektywy człowieka?
Przede wszystkim absolutnie nie da się sobie tego wyobrazić, jeżeli się tych gogli nie założyło wcześniej na głowę, bo...
Szczególnie w radiu trudno o tym opowiedzieć.
Tak.
Ale spróbujmy.
Ale to taki bardzo podstawowy problem, który jak się z kimś rozmawia na ten temat, to naprawdę trzeba zacząć od założenia tego na głowę, dać mu powiedzieć kilka razy wow i dopiero potem jakby prowadzić dalszą rozmowę.
Jesteśmy wchłaniani przez ten wykreowany świat, jeśli już możemy się w nim poruszać, to wszystko jest bardzo realistyczne, czy technologia jeszcze nie nadąża?
Obraz jeszcze nie jest tak stuprocentowo wyglądający, jakbyśmy tego chcieli. Pojawia się taka, powiedzmy, lekka, czarnawa siatka między pikselami. I to w tym momencie jest jasne i mimo wszystko to nie przeszkadza w odbiorze całego doświadczenia. Tak.
Pewnie jeśli chodzi o VR, to system, z którego cieszą się miłośnicy gier. Jak wygląda gra, kiedy używa się takich gogli?
Zdecydowanie w tych grach to systemy VR się sprawdzają najlepiej, bo zdecydowanie najwięcej pomysłów jak gdyby w ten sposób można przedstawić. Gier jest bardzo, bardzo w tym momencie już dużo. Dużo osób narzekało przez jakiś czas, że tych gier jest mało, a zdecydowanie z tym nie zgadzam. Są najróżniejsze gry, są różne doświadczenia, są różne przygody, są gry, gdzie się strzela, są gry, gdzie się... zwiedza, są gry, które zamieniają nas w czarodzieja, są gry, które zamieniają nas w część westernu, są gry, które polegają na rozwiązywaniu jakichś zagadek, puzli, są takie doświadczenia jak na przykład Google Earth. Możemy zamienić się w takiego jakby Supermana, gdzie latamy sobie po całej planecie i możemy w jednym momencie stać sobie na szczycie Pałacu Kultury w Warszawie, w drugim momencie sobie możemy usiąść na szczycie Kilimandżaro i chwilę później przylecieć sobie na Mount Everest, a po chwili znowu wrócić do kosmosu i obejrzeć to wszystko z góry.
Zapytam jeszcze aspekt zdrowotny. To jest bezpieczne, bo pojawiają się takie głosy, że nawet po 10 minutach korzystania z takich gogli można mieć nudności, wymioty, bóle głowy.
Te nudności, bóle głowy to jest właśnie efekt tego braku śledzenia pozycji w goglach mobilnych i to faktycznie jest jakiś tam problem i to wynika z tego, z rozdzielenia tego, co czuje jak gdyby nasz organizm, co czuje nasz mózg, a tego, co widzi mózg i to, co akceptuje jako faktyczną rzeczywistość. Tak samo jakbyśmy mieli chorobę lokomocyjną na morzu czy w samochodzie, to jest dokładnie ten sam efekt.
Ale to dotyczy, jeśli pana rozumiem, tych takich bardziej prymitywnych systemów, tak? Te takie...
Tych, które nie śledzą pozycji, tak. Oczywiście w tych zaawansowanych systemach też można taki efekt uzyskać i są takie rzeczy, których się unika. Unika się na przykład przesuwania świata pod naszymi nogami, jak gdyby, że nie wykonujemy fizycznej czynności poruszania się, a mózg widzi, że się przesuwamy. I to jest dokładnie właśnie ten efekt, co mamy na morzu.
No i może to się skończyć nudnościami. Rozrywka to jedno z zastosowań systemów VR. O tych bardziej użytkowych porozmawiamy po krótkiej przerwie. To jest regionalny punkt widzenia. Dziś wkraczamy w otchłań wirtualnej rzeczywistości. Zostańcie Państwo z nami.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A my wracamy do rozmowy o wirtualnej rzeczywistości. Naszym gościem jest Błażej Furman w toruńskim studiu. Panie Błażeju, rozrywka to główne zastosowanie systemu VR, czy nie można się pokusić o takie sformułowanie?
Zdecydowanie nie tylko. Łatwo sobie wyobrazić takie zastosowania, jak na przykład mamy osobę, która sobie chce wybudować swój nowy dom. I zanim ten dom zostanie wybudowany, dzięki wirtualnej rzeczywistości, ta osoba ma możliwość po tym domu pozwiedzania sobie, przejścia się po tym domu, określenia, czy blat w kuchni jest na odpowiedniej wysokości, czy przejście w przedpokoju jest odpowiedniej szerokości, najróżniejsze takie rzeczy, których jak gdyby na etapie planowania na renderach z komputera ciężko zobaczyć, a będąc tam w środku, jak gdyby nie ma najmniejszych wątpliwości, że coś jest za wysoko, coś jest za nisko, coś jest ustawione w złym miejscu, przestrzeń się komuś nie zgadza. Takie rzeczy, takie błędy, takie zmiany możemy od razu wprowadzić na etapie już projektowania, no i później już doprowadzić do ich wdrożenia.
Czyli tworzenie trójwymiarowych projektów, modeli, to jest także przyszłość VR-u.
Tak. Będziemy mogli sobie na pewno w pewnym momencie od razu dobrać kolory ścian, będziemy mogli sobie wybrać meble, które chcielibyśmy mieć w mieszkaniu, będziemy mogli wszystkie takie rzeczy wprowadzić. Oczywiście nie jest to jedyne stosowanie, to tak pierwsze, co mi przyszło do głowy.
No właśnie, bo na przykład są takie opisywane sytuacje, że ktoś chce wynająć chociażby biuro na drugim końcu świata, no i nie musi tam lecieć, jeśli w odpowiedni sposób sfotografuje się to wnętrze, zrobi się zdjęcia odpowiednią kamerą, no to i ma się dostęp do odpowiedniej aplikacji i gogli, to można po prostu obejrzeć sobie to biuro bez ruszania się i bez lotu na przykład do Szanghaju.
Dokładnie tak to działa. Nie tylko biuro, ale też produkty, najróżniejsze wszystkie rzeczy. Tak samo w przyszłości będziemy mogli na pewno chodzić do sklepów w wirtualnej rzeczywistości. Tak jak sobie teraz przeklikujemy w internecie, wybierając te produkty, to tak samo będziemy mogli je zobaczyć w wirtualnej rzeczywistości i jak gdyby poniekąd dotknąć.
A wojsko czy astronautyka na szeroką skalę wykorzystuje już systemy VR, jeśli chodzi o różne symulatory?
Mi się wydaje, że wojsko przede wszystkim teraz korzysta z tego w ten sposób, jako po prostu z ekranu, na przykład oglądając czy sterując dronem, tak jak teraz amerykańskie wojsko dysponuje dronami Predator. Na pewno wykorzystują to w jakimś tam stopniu, aczkolwiek nie jestem pewien, czy to jest jakieś tam główne ich centrum zainteresowania.
Ale już na przykład medycyna to gałąź, gdzie VR się dosyć dobrze rozwija. W Seattle opracowano technikę łagodzenia bólu u ofiar oparzeń. Jest coś takiego?
Różne w tym momencie rzeczy się testuje. Dentyści się okazuje, że wykorzystują technologię, żeby nieco stresu pacjentów zmniejszyć i w trakcie zabiegu po prostu pacjent może sobie oglądać jakieś tam najróżniejsze rzeczy, jakąś aplikację, a lekarz wykonuje swój zabieg.
Pacjenci, jeśli chodzi o oparzenia, zanurzają się w wirtualnym świecie gry komputerowej, które rzucają się śnieżkami z bałwanami i pingwinami, no i podobno grając mniej odczuwają ból, a ból jest potworny, jeśli chodzi o oparzenia. Do czegoś takiego także może się system VR przydać. Możemy także na przykład wirtualnie próbować wejść na Mount Everest.
Tak, jak wcześniej wspomniałem, to jest aplikacja w tym momencie Google Earth. Bardzo, bardzo polecam, bo wrażenie jest niesamowite. Dużo czasu spędziłem chodząc po uliczkach, tam powiedzmy Barcelony czy Amsterdamu. zwiedzając właśnie w ten sposób.
To są tylko doznania wzrokowe w tej chwili, czy też jakoś dźwiękowo, jak jesteśmy na tej ulicy, no to słyszymy tę ulicę?
Dźwięk jest bardzo ważną rzeczą. Te zestawy zwykle mają albo wbudowane słuchawki, albo jakieś tam możliwość łatwego ich podpięcia. Ten dźwięk jest bardzo przestrzenny, są różne systemy oprogramowania, które ten dźwięk sprawiają, że jest jeszcze bardziej przestrzenny. To zależy od tego, w którą stronę się obrócimy, to z tamtej strony słyszymy dźwięk. To są różne skomplikowane technologie, które to umożliwiają. Efekt jest naprawdę, naprawdę porządny, że wielokrotnie jak miałem tego Google na głowie, to musiałem zdejmować, żeby zobaczyć, czy na pewno nie słyszę tego dźwięku z zewnątrz, bo ten dźwięk był tak realistyczny.
A doznania takie jak deszcz, wiatr, zapachy, to też wchodzi w grę, czy to już za dużo?
Jest takie hasło jak immersja. To jest immersja, to poczucie zagłębiania się w wirtualnej rzeczywistości. Na pewno z tym hasłem jeszcze nieraz się spotkamy. I chodzi właśnie o takie to uczucie, że ciało naprawdę w 100% uważa, że jest w środku tej aplikacji, w środku tej gry. I odczuwa wszystkie efekty. Do tego często się używa jak gdyby z zewnątrz różnych sygnałów, jak na przykład idzie na nas dinozaur i ten dinozaur na końcu scenki w naszą stronę wyje, tak to nazwijmy. I widać, że leci z niego tam trochę sliny i widać, że generalnie powinno się czuć ten jego oddech. I my w tym momencie wykorzystujemy te zewnętrzne sygnały, czyli tam trochę komuś chlapniemy wodą na twarz albo dodamy ten wiatr i takie rzeczy zdecydowanie pogłębiają imersję.
Coraz bardziej rozwija się też rozszerzona rzeczywistość. Cóż to takiego?
Może zaczniemy od tak definicji wirtualnej rzeczywistości. Wirtualna rzeczywistość to jest po prostu tworzenie i zagłębianie się w ten świat wirtualny i nie wykorzystujemy do tego obiektów prawdziwych. Natomiast rozszerzona rzeczywistość to jest coś mniej więcej, co jakiś czas temu Google próbował zaprezentować za pomocą swoich okularów, czyli dodajemy do obrazu rzeczywistego obiekty wirtualne, czyli wyobraźmy sobie to w ten sposób, tak jak z jakichś tam filmów, nie wiem, raport mniejszości, jakieś takie rzeczy. Że zakładamy okulary i oprócz tego świata, który normalnie widzimy, tak jak przez każde normalne okulary, to możemy sobie dodać inne rzeczy, na przykład wskazówki, jak w którą stronę się udać. Możemy dodać sobie na przykład jakieś tam postaci, możemy najróżniejsze takie rzeczy. Zresztą gratka stała się popularna rok temu. W Pokemony wszyscy biegali po mieście i grali. To jest coś w tym stylu. Tylko że cel jest właśnie taki, żeby zamiast biegać z telefonem i jak gdyby tam częściowo sobie dodawać te obiekty wirtualne, mieć takie coś na głowie. Oczywiście do telefonowych technologii też się to dodaje i dzięki temu na przykład Apple w tym roku też zaproponowało takie rozwiązania, dzięki którym możemy wziąć telefon i sobie pooglądać na parkingu przed domem, jak będzie wyglądał samochód, który sobie tam wymarzyliśmy.
Nie ma pan takiej obawy, że wirtualny świat zastąpi relacje międzyludzkie, staniemy się graczami żyjącymi w jakimś wymyślonym świecie? To nie jest niebezpieczne?
Ja myślę, że to już przestało być żart tak naprawdę, bo kiedyś to się myślało o czymś w formie żartu, tudzież to przenoszenie się do wirtualnej rzeczywistości w tym momencie oznaczało jak gdyby siedzenie przed komputerem, klikanie w klawiaturę. Ale bardzo mocno wierzę, że to doprowadzi do takich efektów socjologicznych, gdzie ludzie, którzy sobie nie radzą w prawdziwej rzeczywistości, będą szukali lepszych siebie w tej rzeczywistości wirtualnej.
I to może być dobre czy niedobre?
Czy już się dzieją?
Z takiej humanistycznej perspektywy.
Zależy dla kogo na pewno. Jeżeli ktoś uważa, że nie wiem, słabo wygląda, słabość czuje między ludźmi w prawdziwym życiu. Są ludzie, którzy mają fobie społeczne, a lepiej się odnajdują w tej wirtualnej rzeczywistości, w której powiedzmy mogą zostać kimś, mogą dobrze wyglądać, mogą po prostu być kimś. Mieć rzeczy, mieć jakieś swoje ładne ubrania, jakieś takie rzeczy. To nie wątpię, że to wiele osób w tamtą część wciągnie.
Świat VR wciąga i trzeba ostrożnie z niego korzystać. Już tak zupełnie na koniec, ta ogólna dostępność, to jest perspektywa dekady, dwóch dekad?
Sprzęt już jest dostępny. Od roku jak gdyby sprzęt można kupić, tak jak mówię, przez internet.
No pozostaje pewnie kwestia ceny.
Tak. W tym momencie razem z komputerem myślę, że trzeba się liczyć z wydatkiem około 10 000 zł. Ale to licząc razem z komputerem, to zależy to oczywiście od osób, które co mają w domu.
Bardzo panu dziękuję. Bożej Furman, właściciel firmy VR, oprowadzał nas po wirtualnym świecie. Za moment wylądujemy twardo na ziemi i porozmawiamy o unijnych, międzynarodowych projektach Interreg. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie Państwo z nami.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Opuszczamy świat wirtualnej rzeczywistości, jak najbardziej w realu. Porozmawiamy teraz o międzynarodowych projektach Interreg. Do 25 stycznia trwa nabór wniosków w ramach projektu Interreg Europa Środkowa. Z kolei do kwietnia 2018 roku trwa nabór wniosków do projektu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Cóż to są za projekty? Co już zrealizowano w naszym regionie, co także powstało w regionie z innych projektów międzynarodowych. O tym porozmawiam z Olgą Ossowską z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu.
Jest z nami także Beata Dolata z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Przy szkole działa centrum, które powstało w ramach właśnie współpracy międzynarodowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I zacznijmy od pani Olgi Ossowskiej. Co jest istotą tych projektów? Ktoś, kto chce ubiegać się o pieniądze, musi mieć zagranicznych partnerów? To jest warunek?
Tak, to jest warunek, którego nie da się przeskoczyć. Może sama nawet nazwa Interreg to jest współpraca pomiędzy regionami, czyli to jest współpraca międzynarodowa na poziomie tutaj lokalnym, nie na poziomie krajowym. I do tego są niezbędni partnerzy z innych regionów.
Jak poszukać takich partnerów?
To jest i trudne, i łatwe, bo takich partnerów dana instytucja czy organizacja może już mieć. Natomiast jeśli ich nie ma, ułatwiają to na przykład Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg, znajdujący się w Ministerstwie Rozwoju. Ułatwiają to krajowe punkty kontaktowe z innych krajów objętych programem. Ułatwiamy to także my w Wydziale Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim, jak również w Biurze Brukseli, ponieważ tam również mamy wiele kontaktów i możemy je rozszerzyć na partnerów regionalnych.
Kto może ubiegać się o pieniądze z projektów Interreg? To tylko instytucje, czy te pieniądze jakoś dostępne są pośrednio także dla zwykłego Kowalskiego?
Dla zwykłego Kowalskiego są one dostępne rzeczywiście tylko pośrednio, ponieważ no, musi być tutaj warunkiem uczestnictwa w projekcie jest osobowość prawna. Mogą się o nie ubiegać władze regionalne, władze lokalne, czyli miasta, gminy, wszelkiego rodzaju instytucje publiczne, uczelnie, ale również nie tylko uczelnie państwowe, również uczelnie prywatne. Agencje rozwoju, mogą to być organizacje pozarządowe, mogą to być na przykład ośrodki doradztwa rolniczego. Mogą to być również przedsiębiorcy, którzy nie są wykluczeni z tego rodzaju wsparcia.
I jakiego typu przedsięwzięcia są preferowane? No bo ten zakres jest naprawdę szeroki możliwości projektowych.
Tak, rzeczywiście zarówno obszar geograficzny tego programów Interreg, jak i obszar tematyczny jest niezwykle szeroki. I to jest bardzo duża zaleta tego programu, ponieważ no, jest on bardzo dostępny. Priorytety tego programu no, są programów Interreg zazwyczaj są cztery. One w wielu momentach się pokrywają ze sobą. Obejmują innowacyjność, ale tutaj nie mam na myśli tylko badań i rozwoju czy innowacji w przedsiębiorstwach, ale na przykład innowacje społeczne.
Co to oznacza?
Na przykład włączanie ludzi, którzy z jakiegoś powodu są wyrzuceni poza nawias społeczeństwa, albo zapewnianie jakichś nowych źródeł dochodu, nie tylko tym wykluczonym, ale powiedzmy czegoś, co jeszcze do tej pory nie miało miejsca, co jest atrakcyjne, interesujące. Wiążą się one, te projekty mogą się również wiązać z zasobami środowiska i zasobami kulturowymi. I tutaj znowu otwierają się, szczególnie w tym naborze, na przemysły kreatywne. Wiążą się one, tak jak wcześniej w tych zasobach przyrodniczych, bo wspomniałam o zasobach przyrodniczych, ale również szeroko pojęta ochrona środowiska, transport. I tutaj jest to związane nie tylko z transportem drogowym, ale transportem wodnym, transportem rowerowym, wszelkiego rodzaju transportem.
A jeśli chodzi o ochronę środowiska, to na przykład odnawialne źródła energii.
Oczywiście, tak. Niskoemisyjna gospodarka, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna. Tego typu zagadnienia również mogą się znaleźć w tych projektach.
To są trudne procedury? Sięgnięcie po te pieniądze jest bardzo skomplikowane?
One nie są może bardziej skomplikowane tak zasadniczo niż w innych projektach europejskich. Natomiast pewną trudnością na pewno jest to, że są one realizowane w partnerstwach. Więc myślę, że to może i utrudniać, i ułatwiać. Ta trudność to jest po prostu znalezienie partnera. Druga rzecz, drugie wyzwanie to jest komunikacja w języku angielskim, ponieważ język angielski jest językiem wszystkich programów Interreg. No musi być jakiś uniwersalny środek komunikacji, tym właśnie środkiem jest język angielski. Wydaje mi się, że to jest jedyna trudność, ponieważ jest i Ministerstwo Rozwoju, i Urząd Marszałkowski oferuje swoją pomoc w kwestii prowadzenia przez procesy aplikacyjne.
To już jest kolejna edycja tych projektów, czy w takiej formie to jest pierwszy projekt?
To jest program wieloletni, naprawdę to już jest wiele lat, kiedy te programy istnieją. W tym okresie programowania jest ten nabór, o którym pan wspomniał, Interreg Europa Środkowa, to jest trzeci nabór w tym okresie programowania.
A co ciekawego już zrealizowano w naszym regionie, bo takie projekty się pojawiły.
Tak, w naszym regionie pojawiło się już wiele takich projektów. Beneficjentami są zarówno uczelnie, jak i urzędy miasta Bydgoszczy, Torunia i również województwo kujawsko-pomorskie. Zrealizowało już wiele projektów i obecnie również realizuje kilka.
A jakieś przykłady?
Na przykład obecnie, nie wiem, może wspomnę o projekcie w ramach Interregu Region Morza Bałtyckiego. Tutaj mamy taki projekt EMMA, w ramach którego zrealizowaliśmy pilotażowy rejs Wisłą z Gdańska do Warszawy. ten projekt właśnie związany jest z efektywnym i zrównoważonym transportem, jak również z priorytetami wielu województw w naszym kraju, czyli jakby rewitalizacją dróg wodnych. Inny ciekawy projekt to jest projekt z Interregu Europa Środkowa, ale z zeszłego okresu programowania. I to jest projekt o tyle ciekawy, że on rzeczywiście obejmował zarówno kwestie związane z ochroną środowiska, jak i te tak zwane innowacje społeczne. To był projekt CERREG, który dotyczył ponownego wykorzystania przedmiotów, czyli nie produkowania odpadów, a wpuszczenia ich z powrotem w obieg, czyli tak modnej obecnie gospodarki cyrkularnej. W tym projekcie to, co było bardzo ciekawe, to włączenie partnerów również takich lokalnych z regionu. Tutaj do tego projektu włączyliśmy Fundację Feniks i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które w ramach swojej działalności wykorzystują zużyte przedmioty do jakby wprowadzania ich na nowo, w nowy sposób lub w odnowiony sposób. W ten sposób z kolei oni zajmują się ponowną integracją swoich podopiecznych.
Trwa nabór wniosków w ramach tych programów. 25 października w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu spotkanie, no właśnie, dotyczące tej procedury.
Tak, myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie dla wszystkich, którzy są zainteresowani udziałem w programach Interreg. Na tym spotkaniu organizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wspólnie z Ministerstwem Rozwoju omówione będą zasady naboru projektów w ramach Interregu Europa Środkowa i Interregu Region Morza Bałtyckiego oraz pokażemy kilka przykładów. Będą to przykłady regionalne projektów realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i przez miasto Bydgoszcz, ale też kilka przykładów z innych regionów Polski. Myślę, że to spotkanie z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego z Ministerstwa Rozwoju będzie również bardzo cenne dla osób, czy dla instytucji, które chciałyby się włączyć w Interreg, bo bezpośrednio będą mogli uzyskać bardzo wyczerpujące informacje.
Unijne pieniądze na wyciągnięcie ręki, ta współpraca międzynarodowa popłaca. Sporo mówi się właśnie o ochronie środowiska, o odnawialnych źródłach energii. Takim dobrym przykładem wykorzystania unijnego dofinansowania w tej kwestii jest Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii, które powstało przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Jest z nami Beata Dolata. Witam serdecznie.
Dzień
Pani
dobry.
Prowadzi zajęcia z odnawialnych źródeł energii. Swego czasu to centrum było reklamowane jako najnowocześniejszy i najtańszy w utrzymaniu budynek w mieście. Dlaczego?
Dlatego, że mamy tutaj budynek pasywny, który rządzi się swoimi prawami. Przede wszystkim ma odnawialne źródła energii, te wszystkie instalacje, które można wymienić tutaj w postaci siłowni wiatrowej o mocy 3 kW. Mamy moduły fotowoltaiczne, mamy instalacje kolektorów słonecznych, ale także pompy ciepła służące do ogrzewania naszego budynku. Mamy też instalację wentylacji mechanicznej, która ma w sobie też rekuperację. Mamy odzysk ciepła.
Mhm.
Jest to odzysk ciepła, które normalnie byłoby wydalane na zewnątrz budynku. My zawracamy to ciepło jeszcze raz do wykorzystania.
To jest obiekt ogólnodostępny.
Tak, przede wszystkim korzystają z niego uczniowie naszej szkoły, no bo tam jest kierunek technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, ale też są zajęcia dla studentów, są konferencje, przyjeżdża masa ekspertów z dziedziny odnawialnych źródeł energii.
A ten przeciętny Kowalski, który chciałby zbudować dom pasywny, może do was przyjść i zobaczyć, jak to działa, poradzić się?
Tak, oczywiście. Mhm. Mamy takie eventy w naszej szkole, na które zapraszamy właśnie mieszkańców Bydgoszczy. Są to Dni Słońca, mamy spotkania z energią, Dni Energii, mamy także taki projekt Dopalana Energia, więc wtedy właśnie ci mieszkańcy mogą przyjechać, zobaczyć i dosyć często się to nawet zdarza.
To jest obiekt pokazowy. Te wszystkie technologie, które są w tym budynku, to stosuje się w domach jednocześnie?
To znaczy tak, no nasz budynek ma około 400 metrów kwadratowych, więc no to jest dosyć duży obiekt i no wszystkie rozwiązania raczej razem no nie mogą być, ale no jeżeli kogoś na to stać, to oczywiście takie urządzenia mogą pracować razem i można mieć swoją energię, swoje ciepło i ciepłą wodę użytkową.
Odnawialne źródła energii stosowane w domach na szeroką skalę to odległa przyszłość, czy wcale nie?
To znaczy to już jest u nas w domach no standard, tak, ale jeszcze mimo wszystko trochę czasu nam potrzeba do tego, żeby jak najwięcej tych urządzeń się pojawiało. No jeszcze nie wszystkie firmy na tyle mają dostęp do tych najtańszych jak gdyby instalacji, ale bardzo wiele firm z Bydgoszczy i okolic tutaj naprawdę bardzo sobie dobrze radzi na rynku i to stosuje.
To jak te technologie się rozwijają, świadczy o tym, kiedy pani zaczynała pracę jako nauczyciel akurat tego zawodu, to było niewiele tych systemów.
Tak, to dopiero wchodziło, aczkolwiek teraz...
7 lat temu,
tak. A teraz już jest coraz więcej tego. Bardzo dużą świadomość ludzie mają. My też poprzez to, że do nas przychodzą różnego rodzaju wycieczki, przewinęło się przez nasze centrum już ponad 5000 osób w ciągu 3 lat. Więc no też służymy pomocą jakąś taką, żeby wytłumaczyć zasady działania tych urządzeń, pokazać jak to wygląda w praktyce.
Taka nowinka z ostatniego czasu. Wow. To co w pani ocenie? Co się pojawiło ostatnio ciekawego?
To znaczy, jeżeli chodzi o te najnowsze technologie, to myślę, że perowskity, bo to jest jednak nasz produkt polski i to są ogniwa fotowoltaiczne najnowszej generacji. To myślę, że będzie przyszłość.
Państwo teraz też będą uczestniczyć w projekcie Interreg, ale ten dom pasywny powstał z wcześniejszego projektu C5. Pozostawmy tę nomenklaturę. Jeszcze wrócę do Torunia. Pani Olgo, przypomnijmy, 25 października w Urzędzie Marszałkowskim ważne spotkanie dotyczące naborów wniosków w programach Interreg.
Tak, ono odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na Placu Teatralnym 2 w sali 215 i rozpocznie się o godzinie 10. 9.30 rejestracja. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że będzie bardzo interesująco.
Tym bardziej, że do 25 stycznia trwa nabór wniosków w ramach projektu Interreg Europa Środkowa. Do kwietnia nabór wniosków do projektu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Bardzo panią dziękuję. Olga Osowska z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Beata Dolata z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Były państwa i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia. Teraz do usłyszenia mówi Michał Słowodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9.15.